Przed wieloma laty uczestniczyłam w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej i wówczas to do Kościoła Świętego Stanisława przyjeżdżali naukowcy z Warszawy i to właśnie tam, słuchając ich wykładów, po raz pierwszy usłyszałam o Unii Brzeskiej, dlatego że w podręcznikach, z których nauczano zarówno na poziomie szkoły średniej, czy też akademickich, w czasach PRL-u Unia Brzeska była wykreślona. Nie można było nauczać o tym fakcie, o tym zdarzeniu, jak również o jego konsekwencjach w postaci powstania ogromnej społeczności wiernych cerkwi unickiej, czyli o Unitach. I później właśnie to zainteresowanie kontynuowałam na studiach historycznych i właściwie przez cały czas mojej pracy naukowej również zajmuję się dziejami cerkwi unickiej. Ale od początku. Skąd w ogóle wzięła się cerkiew unicka? Otóż cerkiew unicka to efekt unii zawartej w Brześciu w roku 1596. To wydarzenie należy rozpatrywać w wielu kontekstach historycznych, politycznych, jak również reform chrześcijaństwa, które dokonywały się w XVI wieku. To jest czas reformacji, czas refleksji nad kondycją teologiczną, eklezjologiczną. I stąd też w kręgach hierarchów cerkwi unickiej, cerkwi, przepraszam, prawosławnej, a przecież prawosławni po Unii Lubelskiej zamieszkiwali wschodnie obszary Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Było to nawet około 40% ówczesnej populacji Rzeczypospolitej. Również zaczęli zastanawiać się nad reformą stanu cerkwi prawosławnej. I wówczas podjęli inicjatywę właśnie Unii. Unii, która polegała na tym, że uznają władzę papieża. Ten krok wewnątrz cerkwi prawosławnej był traktowany jako szansa modernizacji, szansa reform. W samym tekście dokumentu Unii Brzeskiej czytamy, że ma to zapobiec wielu herezjom, które rodziły się właśnie wewnątrz cerkwi prawosławnej. Rozpatrując kwestię Unii Brzeskiej, również należy pamiętać o polityce. W tym czasie wzrastała potęga Rosji. W roku 1589, czyli na krótko przed datą, która nas tutaj interesuje, w Moskwie powstał patriarchat, który rościł sobie prawo do zwierzchnictwa nad prawosławnymi mieszkańcami Rzeczypospolitej. Stąd też, żeby obronić się, szukano jakiegoś rozwiązania. Również, jeśli mówimy o polityce, to zainteresowani konsolidacją religijną byli królowie. Ówczesny król Zygmunt III, patrząc na to ogromne swoje państwo, szukał jakiejś szansy konsolidacji, identyfikacji z państwem polskim i również w tych kategoriach traktował Unię Brzeską. Zanim doszło do samego ogłoszenia Unii Brzeskiej, wiele lat pertraktowano. Ważną rolę tutaj odegrała publicystyka, między innymi słynne kazania Piotra Skargi o jedności Kościoła Bożego i innych ówczesnych ważnych osobistości w życiu intelektualnym. Ważną rolę odgrywali tutaj również w tych rozmowach biskupi Kościoła Katolickiego. Tutaj jesteśmy spadkobiercami diecezji łódzkiej. Należy wspomnieć o ważnej roli biskupa ówczesnej diecezji łódzkiej Bernarda Maciejowskiego, który udostępnił nawet swoją biskupią rezydencję w mieście Torczyn, to jest na współczesnej Ukrainie, i tam prowadzono pertraktację, jak ta Unia ma wyglądać, w jakiej formie ją później podpisać, ogłosić. W końcu osiągnięto porozumienie. Wybrani delegaci hierarchów prawosławnych pojechali na koszt króla Zygmunta III do Rzymu. Tam stanęli przed obliczem papieża Klemensa VIII w grudniu 1595 roku i uznali wolę uznania zwierzchności papiestwa. Ale w zamian zagwarantowali sobie prawo niezmienności swojego obrządku, czyli liturgię w języku starocerkiewno-słowiańskim, komunio pod dwiema postaciami, brak celibatu wśród niższego duchowieństwa. No i papież przyjął taką formę unii, biskupi wrócili, jednak otrzymali zalecenie od papieża, od Stolicy Apostolskiej, żeby ta unia została jeszcze ogłoszona na synodzie. Niestety w międzyczasie część hierarchów prawosławnych wycofała swoje uznanie dla unii, także w momencie, kiedy w roku 1596 obradował synod unijny w katedrze świętego Mikołaja w Brześciu, równocześnie, w tym samym czasie, kilka kamienic dalej, w kamienicy protestanta o nazwisku Rajski, obradował synod antyunijny, w którym uczestniczyło część biskupów diecezji prawosławnych, jak również część przedstawicieli możnych rodów, między innymi Konstanty Ostrogski. Także pierwsze lata unii były bardzo trudne, ponieważ te podziały na zwolenników i przeciwników unii przebiegały właściwie w gronie niemal każdej diecezji, często na poziomie nawet parafii. Takimi środowiskami, które najbardziej opierały się przyjęciu unii, były środowiska miejskie, środowiska mieszczan, przede wszystkim Wilna, Lwowa i innych większych miast. Tutaj widzą Państwo mapę. Ta mapa przedstawia granice diecezji, właśnie tych obrządku wschodniego. Widzimy tutaj tą taką oznaczoną kolorem zielonym diecezję metropolitarną. Stolica tej diecezji znajdowała się w Kijowie. Po utraceniu Kijowa na rzecz Rosji stolicę diecezji przeniesiono do Wilna. Tutaj widzimy archidiecezję połocką, diecezję tą małą, najmniejszą, pińską, taką podzieloną na dwie części diecezję włodzimiersko-brzeską, te części nie miały ze sobą wspólnej granicy, diecezję łódzką oraz tak zwane diecezje ruskie, czyli przemyską, lwowską i łódzką. I to właśnie biskupi tych trzech diecezji ruskich, przemyskiej, lwowskiej i łódzkiej, nie przyjęli przez cały XVII wiek unii. Dopiero na skutek energicznych zabiegów króla Jana III Sobieskiego te diecezje przystąpiły na przełomie XVII-XVIII wieku do unii. Oczywiście też należy to przystąpienie rozważać na wielu płaszczyznach. Należy pamiętać, że wiek XVII to wiek wojen z prawosławną Rosją, z Turcją, z protestancką Szwecją i to właśnie wówczas wykształcił się taki synonim Polak-katolik. Również ważna tutaj była kultura sarmatyzmu, która również wplatała te wątki religijne jako idee łączące mieszkańców Rzeczypospolitej. I dopiero w XVIII wieku można powiedzieć, że wszystkie diecezje unickie uznały Unię, uznały władzę i zwierzchnictwo papieża. Wiek XVIII często jest nazywany złotym okresem, czy też złotym wiekiem Unii, ponieważ to właśnie w tym czasie nastąpiło wiele przeobrażeń organizacyjnych. Jest to czas również procesów latynizacyjnych, czyli przyjmowania wielu zwyczajów w cerkwi unickiej od kościoła obrządku łacińskiego. Między innymi zmieniono oprawę nabożeństw, na przykład wprowadzono nieznane w cerkwi organy, które towarzyszyły śpiewom, wprowadzono dzwonki, wprowadzono nieznane w cerkwi nabożeństwo Bożego Ciała. Również w cerkwi pojawił się język polski jako język wygłaszanych kazań przez duchownych unickich, jak również jako język domowy, ponieważ wraz z latynizacją nastąpiła polonizacja, szczególnie środowisk duchowieństwa, ale też automatycznie wiernych, skoro słyszeli polskie nabożeństwa, różaniec, godzinki, pieśni w języku polskim. Jeszcze tutaj kilka uwag odnośnie nazewnictwa. Ja tutaj używam słowa diecezja, ale często w literaturze naukowej, jak również w literaturze teologicznej, można spotkać termin eparchia, ponieważ w obrządku wschodnim, w kościołach wschodnich, to jest właśnie ten właściwy termin. Natomiast biskup nazywany był eparchą, jako rządca eparchii, jak również na określenie biskupa używano terminu władyka. Z tym, że można zaobserwować, że ten termin władyka pod koniec XVIII wieku nabiera takiego negatywnego znaczenia i odchodzi się od niego. No ale jak wspomniałam, cerkiew cały czas przeżywa dynamiczny rozwój, stąd też przyjmuje również terminologię łacińską i w XVIII wieku na równi funkcjonowały te terminy zarówno z kręgu łacińskiego, jak i z kręgu cerkiewnego. Jeśli tutaj mówimy o dziedzictwie Podlasia, to interesujące nas obszary należały do brzeskiej części diecezji włodzimiersko-brzeskiej. I między innymi w efekcie swoich badań tutaj sporządziłam mapę cerkwi, które dawniej znajdowały się właśnie, funkcjonowały na obszarze diecezji włodzimiersko-brzeskiej, konkretnie w tej części brzeskiej. Te bardzo skomplikowane granice diecezjalne to efekt jeszcze średniowiecznych podziałów ziem bądź też księstw. Diecezje w cerkwi unickiej, podobnie jak w kościele łacińskim, były podzielone na dekanaty. W języku cerkiewnym, w tej cerkiewnej terminologii, były to namiestnictwa, a w poszczególnych dekanatach funkcjonowały parafie, zwane również dawniej parochiami. Na czele parafii stał duchowny, zwany często świerszczennikiem. I tutaj widzą Państwo właśnie mapę z podziałem na dekanaty. To są tutaj porozróżniane różnymi kolorami. No i chciałam tutaj Państwu uświadomić, że przez wieki w takich miejscowościach w pobliżu siedlec, jak chociażby Hołubla czy Mordy, funkcjonowały cerkwie unickie. Podobnie również tutaj w wielu miejscowościach usytuowanych na obszarze diecezji siedleckiej współcześnie, chociażby w takich jak Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, tutaj jeszcze Gęś, Łosice i wiele, wiele innych. Tych cerkwi dawniej na obszarze współczesnych na diecezji siedleckiej funkcjonowało około 90. Oczywiście one też powstawały, znikały, no ale w XVIII wieku ta liczba jest mniej więcej równa 90. Te cerkwie liczyły bardzo często niewielu wiernych. Bywały parafie, które liczyły 100 osób. Taka średnia liczba dla parafii to około 500-700 wiernych w jednej cerkiewnej parafii. Bardzo często było tak, że do tej parafii należała tylko jedna miejscowość. W wielu miejscowościach znajdowały się zarówno cerkwie unickie, jak również kościoły łacińskie. Bardzo często dochodziło do małżeństw międzyobrządkowych i taką niepisaną tradycją było to, że obrządek córka przejmowała po matce, a ojciec po synu. Ale nie była to jakaś reguła, to była tradycja. Na czele diecezji stali, jak wspomniałam, eparchowie i w XVIII wieku, w tych czasach historycznych, jednym z takich ważnych i zasłużonych biskupów kierujących diecezją włodzimiersko-brzeską, czyli tą, na której obszarze znajdowały się te cerkwie, o których tutaj wspomniałam, był Leon Kiszka. Innym takim wyróżniającym się hierarchą był Filip Felicjan Wołodkowicz. Niezmiernie ważną postacią dla dziejów cerkwi unickiej była postać Jozafata Kuncewicza. Był to biskup archidiecezji połockiej, który został zamordowany w roku 1623 przez prawosławnych mieszkańców miasta Witebska w trakcie prowadzenia prac duszpasterskich. Został on zarąbany, stąd też często w ikonografii występuje z siekierą, bo tutaj widzimy bardziej taką halabardę. Jest to postać ważna, ponieważ jest to pierwszy święty w cerkwi unickiej. Postarano się o bardzo szybką beatyfikację. W zaledwie 20 lat po swojej śmierci Jozafat Kuncewicz został ogłoszony beatyfikowanym. Była to postać bardzo ważna, ponieważ tworzyła tożsamość cerkwi unickiej. Był to, jak wspomniałam, pierwszy święty. Kult Jozafata Kuncewicza bardzo szybko rozszerzał się na przestrzeni wszystkich diecezji cerkwi unickiej. I to właśnie osoba męczennika za Unię była osobą szczególnie drażliwą dla Rosji. Dlatego, kiedy car Piotr I na początku XVIII wieku wkroczył w granice Rzeczypospolitej, skierował swoje kroki do grobu męczennika za Unię, który znajdował się w Połocku. Zakonników, którzy strzegli relikwii Jozefata Kuncewicza, zamordował. Natomiast same relikwie zakonnicy zdołali wcześniej ukryć. I później te relikwie w bliżej nieznanych okolicznościach, jak motywowano w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, zostały przewiezione przez Radziwiłłów do ich książęcej siedziby w Białej, współcześnie w Białej Podlaskiej. I przez wiele lat te relikwie wówczas błogosławionego Jozefata Kuncewicza znajdowały się najpierw przechowywane w książęcej kaplicy, później specjalnie w celu wyeksponowania tych relikwii wzniesiono, jak na ówczesne możliwości i warunki, okazały gmach cerkwi. Ten gmach funkcjonuje do czasów współczesnych jako siedziba parafii rzymskokatolickiej. To właśnie w tym gmachu od połowy XVIII wieku relikwie Jozefata Kuncewicza były eksponowane, cieszyły się ogromnym kultem. Słynne były odpusty ku czci Jozefata Kuncewicza, które często trwały 2 miesiące, a to dlatego, że świętowano od września do listopada. Te odpusty gromadziły po kilkadziesiąt tysięcy wiernych. I ten kult Jozefata Kuncewicza cieszył się, jak wspomniałam, na ogromną popularnością również w wieku XVIII, XIX. I wokół tego kultu Jozefata Kuncewicza budowano również takie idee przeciwko Rosji, bo z czasem właśnie w ten kult została wpleciona też taka nić antyrosyjska. To właśnie w Białej przed relikwiami gromadziły się manifestacje przed powstaniem styczniowym. Właśnie z inicjatywy biskupa ówczesnej diecezji podlaskiej Beniamina Szymańskiego został ufundowany obraz przedstawiający scenę męczeństwa Jozefata Kuncewicza. To jest właśnie ten obraz zamówiony u ówczesnego, słynnego warszawskiego malarza Józefa Simlera, w dużej części ufundowany przez biskupa Szymańskiego. Biskup urządził uroczystość gromadzącą wielu wiernych, kiedy poświęcał ten obraz. Procesjonalnie przybyło tam wielu wiernych zarówno obrządku łacińskiego, jak również unitów. I Rosjanie w czasie powstania styczniowego dostrzegli tą ogromną moc kultu Jozefata Kuncewicza, dlatego w ramach represji po powstaniu styczniowym usunęli relikwie z wnętrza cerkwi w Białej. Pod pretekstem remontu nakazano je usunąć z wnętrza i w podziemiach na wiele lat zamurowano. Natomiast ten obraz Józefa Simlera został wywieziony do Moskwy. I dopiero po I wojnie światowej zaczęto poszukiwać tych relikwii. Relikwie zostały wydobyte spod zwałów gruzu i śmieci z podziemi Bialskiej Cerkwi. Najpierw zawiezione do Wiednia, natomiast po II wojnie światowej Wiedeń jako miejsce inwigilowane przez służby sowieckie uznano za niebezpieczne do przechowywania tych relikwii i zostały przewiezione do Bazyliki Świętego Piotra, gdzie do dzisiaj można je oglądać w prawej nawie od wejścia. Natomiast sam obraz powrócił po I wojnie światowej i do dzisiaj również można go oglądać we wnętrzach Bialskiego Kościoła. Taką postacią bardzo ważną, może zbyt mało znaną w dziejach diecezji, jest Tymoteusz Szczurowski. Był to zakonnik, bazylianin, a warto tutaj dodać, że jedynym zgromadzeniem zakonnym funkcjonującym w ramach Cerkwi Unickiej właśnie byli bazylianie, bazujący na regule świętego Bazylego. Było to zgromadzenie niezwykle ważne dla funkcjonowania Cerkwi Unickiej, ponieważ organizowało wykształcenie duchowieństwa unickiego, jak również to z bazylianów niemal wszyscy biskupi Cerkwi Unickiej wywodzili się w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dlatego, że biskupem nie mógł zostać ksiądz, który posiadał żonę. Stąd też sięgano właśnie po biskupów z grona zakonników. Bazylianie bardzo dbali o wykształcenie. Wykształcenie zarówno w kręgach zakonnych. Wielu zakonników pobierało nauki w rzymskich kolegiach, jak również sami prowadzili sieć szkół. W tych szkołach uczyli się nie tylko przyszli duchowni, ale również wielu synów szlachty, mieszczan, a nawet chłopów. I to właśnie z tego grona zakonu bazylianów wywodził się Tymoteusz Szczurowski. Został on sprowadzony do Białej Podlaskiej, gdzie była siedziba zakonu bazylianów w drugiej połowie XVIII wieku. Był to zakonnik niezwykłej aktywności. Organizował misje w wielu miejscowościach. Ja prześledziłam nawet przebieg tych misji i wyraźnie widać prawidłowość, że te miejscowości, w których zorganizowano misje przez Tymoteusza Szczurowskiego, trzy pokolenia później, czyli w drugiej połowie XIX wieku, było najwięcej ludności, najwięcej unitów, którzy wykazali się tą bohaterską postawą, przepłacając nierzadko życiem wierność Unii. Ten portret, który tutaj Państwo widzą, jest to portret współczesny, namalowany przez tutaj znanego w kręgach siedleckich malarza Stanisława Baja. A to dlatego, że w ostatnich latach pojawili się potomkowie Tymoteusza Szczurowskiego, którzy przeprowadzili badania genealogiczne, odtworzyli drzewo genealogiczne swoje, w którym również znajdował się Tymoteusz Szczurowski i starają się przywrócić pamięć o tej postaci. Również w Bazylice w Parczewie wmurowano tablicę upamiętniającą właśnie tego niezwykłego zakonnika, czyli Tymoteusza Szczurowskiego. Jak wspomniałam, przede wszystkim wsławił się tym, że zorganizował misję. Prócz tego napisał wiele podręczników, które zawierały jakby szczegółowy scenariusz, przebieg tychże nabożeństw. Przewidywał na przykład misje krótkie, trzydniowe dla osób, które nie mogły dłużej uczestniczyć w nabożeństwach, czyli służby, chłopów. Przewidywał regularne misje siedmiodniowe, całoroczne. Sławił się również tym, że znał płynnie kilka języków, również przemawiał do Żydów. Podobno miał ogromny wpływ na środowiska chociażby Żydów bialskich. Zdarzały się konwersje. Oprócz tego z ogromną dbałością wydawał te podręczniki misyjne, więc również po skończonym nabożeństwie można było korzystać z tych podręczników. Komponował wiele pieśni. Niektórzy historycy przypisują mu nawet skomponowanie pieśni wielu maryjnych, które do dzisiaj pobrzmiewają w kościołach, jak również pieśni Boże w dobroci nigdy nie przebrane. Misje kończyły się ufundowaniem kaplicy i właśnie do dzisiaj w miejscowości Hanna, to są okolice Włodawy, można oglądać taką kaplicę będącą pamiątką misji zorganizowanych pod koniec XVIII wieku przez Tymoteusza Szczurowskiego. Tych pamiątek po dziejach unitów materialnych na obszarze współczesnej diecezji jest bardzo wiele. Wiele kościołów dawniej służyło jako cerkwie unickie. Między innymi chociażby w Kodniu, ufundowana w książęcej rodzinie Sapiechów, cerkiew Świętego Ducha. Współcześnie jest jako kościół. Jest to bardzo specyficzna budowla, ponieważ jest to budowla w stylu gotyckim, nietypowa jak dla architektury cerkiewnej. Również taką kolejną pamiątką w Kodniu jest tak zwana brama unicka. Również dwa gmachy kościelne współcześnie funkcjonujące w Międzyrzecu Podlaskim, czyli kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, jak również kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, dawniej służyły jako cerkwie unickie. Tutaj pokazałam Państwu budynki murowane. Była to rzadkość. Budynki murowane zazwyczaj znajdowały się w miejscowościach, których właścicielami byli magnaci czy też bogatsza szlachta. Tak było w przypadku Kodnia, gdzie fundatorami cerkwi tej był ród Sapiechów. Natomiast w Międzyrzecu te budynki służące do dzisiaj jako kościoły obrządku łacińskiego były ufundowane dzięki hojności Adama Augusta Czartoryskiego, właściciela miasta Międzyrzec w XVIII wieku. Jak tutaj Państwo widzą, kiedy patrzymy na te budynki, nie widzimy w nich charakterystycznych cech architektury cerkiewnej. Jest to wynik tych procesów, o których tutaj wspominałam. W wieku XVIII nastąpiło wiele przeobrażeń, które upodobniały cerkiew unicką do kościoła łacińskiego, również w tym aspekcie materialnym. Stąd też unici chcieli modlić się w takich kościołach, w jakich modlą się wierni kościoła rzymskokatolickiego. I bardzo często właściwie zewnątrz te gmachy nie różniły się, czego świadectwem chociażby są te gmachy istniejące do czasów współczesnych w Międzyrzecu Podlaskim. We wnętrzach cerkiewnych powinien być ikonostas i rzeczywiście tak było, ale obserwuje się, że w XVIII wieku coraz częściej rezygnowano z ikonostasu i w wielu cerkwiach przy przebudowach, przy remontach ten ikonostas był usuwany. Nie należy tego traktować jako jakąś walkę z tradycją czy walkę z obrządkiem. Po prostu unici chcieli się modlić tak jak ich sąsiedzi i stopniowo, czasami rezygnując z kolejnych rzędów, rezygnowali również z ikonostasu. Tutaj przedstawiam właśnie Państwu tu kolejny kościół, który dawniej był cerkwią. Takich budynków w tym krajobrazie kulturowym możemy spotkać bardzo wiele. Między innymi w Hannie. Ten gmach, który jest użytkowany współcześnie przez parafię rzymskokatolicką, dawniej był gmachem cerkiewnym. I tu już widzimy właśnie taką typową architekturę drewnianą. Typową również dla cerkwi na tutejszym terenie. Nie mamy tutaj charakterystycznych kopuł cebulastych, tylko mamy dwuspadowy dach, prostą drewnianą budowlę. Warto tutaj jeszcze zaznaczyć, że w cerkwi w Hannie zachowały się polichromie wewnątrz i jest to jeden z nielicznych przykładów właśnie prezentujących taką sztukę ludową wewnątrz wnętrz cerkiewnych. Także są to niezwykle cenne malowidła. Również kolejny przykład architektury cerkiewnej, jak również kolejny przykład budowli służącej dzisiaj kościołowi rzymskokatolickiemu, to gmach byłej cerkwi w miejscowości Bezwola. Kolejny, bardzo podobny zresztą, to cerkiew w Przykalinach, współcześnie kościół rzymskokatolicki. No tutaj już ta ilustracja przedstawia cerkiew w Chołubli. Współcześnie tej cerkwi już nie ma, ale jeszcze była w dwudziestoleciu międzywojennym. I chyba najsłynniejsza cerkiew znajdująca się na obszarze diecezji siedleckiej, czyli cerkiew w Kostomłotach. A dlatego najsłynniejsza, ponieważ do czasów współczesnych, po wydarzeniach, które miały miejsce w XIX wieku, jest to jedyna parafia kontynuująca tą bardzo bogatą tradycję cerkiewną na obszarze diecezji siedleckiej. I wnętrze współcześnie w tej cerkwi w Kostomłotach, wypełnione ikonami, jak również wnętrze z ikonostasem. Jak wspomniałam, te ikonostasy niekiedy były usuwane, ale nie była to reguła. Była to raczej taka indywidualna decyzja parafian, którzy decydowali o tym, czy chcą mieć ikonostas, czy też nie. To wszystko. Może mają Państwo pytania? Chętnie odpowiem, chętnie podzielę się swoją wiedzą.
Pytanie moje dotyczy, czy w Siedlcach była cerkiew?
Unicka?
Unicka.
Nie. Natomiast spotkałam się z informacjami, że w zasobach parafii świętego Stanisława były szaty liturgiczne używane przez duchownych unickich. Jak również musiały być jakieś wspólne nabożeństwa, dlatego że we wnętrzach, że w spisach naczyń liturgicznych jest łyżeczka, czyli sprzęt liturgiczny niezbędny do udzielania komunii pod dwiema postaciami. To jest opis wizytacyjny parafii świętego Stanisława z XVIII wieku. Więc jacyś unici przybywali. Przecież to właśnie Siedlce w XVIII wieku były miejscem spotkania na synodzie hierarchów cerkiewnych. To właśnie tutaj na dworze księżnej Aleksandry Ogińskiej zorganizowano zjazd trzech biskupów. Pozostali nie przybyli, tam każdy się tłumaczył, jeden śnieżycą, drugi chorobą, ale przybyło jeszcze wielu bazylianów, zakonników, po to, żeby wziąć udział w zjeździe elekcyjnym metropolitę, ponieważ był taki zwyczaj, że metropolita, zanim został wyświęcony, musiał być wybrany na elekcji, do której prawo mieli hierarchowie i przedstawiciele zakonu bazylianów. I właśnie w roku 1780, przed wyborem ówczesnego metropolity Jazona Smogorzewskiego, taki zjazd zorganizowano w Siedlcach na dworze u Ogińskiej. No był to wybór trochę wynikający z bliskości do Warszawy, no ale jakieś takie środowiska, które wpadły na ten pomysł, no musiały wybrać to miejsce nieprzypadkowo.
Właśnie o tym w literaturze się pisze, o tym wyborze Smogorzewskiego. Można by przypuszczać, że może odwiedzili kościół
świętego Stanisława, znaczy z pewnością, bo jest opis tego zjazdu i zanim poszli na lekcję, to poszli na liturgię do świętego Stanisława. No bo przecież to był jedyny kościół wówczas w Siedlcach. Czy no na pewno przybywali unici chociażby na targi, na jakieś uroczystości. Takim miejscem wspólnych spotkań były sanktuaria maryjne. Wielu unitów pielgrzymowało do sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, w Kodniu. Nawet w wielu opisach zasobu cerkiewnego można spotkać, że w cerkwiach znajdowały się obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej Kodeńskiej, Matki Boskiej Leśniańskiej. Więc te społeczności na co dzień współistniały ze sobą, uczestniczyły wspólnie w liturgii, w nabożeństwach. Właśnie na te słynne odpusty świętego Jozefata, o których tutaj wspomniałam, również przybywało wielu wiernych obu obrządków.
A jak należałoby ocenić, panie profesorze, misję bialską księdza Szczurowskiego, to znaczy jej publikację? Mm-hmm. Jakiś taki wpływ na faktycznie same misje jako wydarzenie duszpasterskie, gdzieś ugruntowujące powiedzmy także no, świadomość unicką i wiarę, a później na pewno, jak pani mówi, zaowocowało to pewną postawą zdecydowaną przy prześladowaniach, ale tak z punktu jeszcze historiografii, no właśnie publikowania, to chyba rzadki jednak przypadek publikowania
podręczników takich misyjnych.
Prawda, takiego duszpasterskiego, prawda?
Rzadki przypadek, więc tutaj też to należy docenić Szczurowskiego, że był na tyle operatywny, że napisał treść tego podręcznika, wymyślił sam pieśni, prowadził, no, opracował taki scenariusz, ale również później rozdawał często tej ubogiej ludności te podręczniki. I te podręczniki były niezmiernie popularne. Znajdowały się niemal w zasobach każdej parafii w XIX wieku. Później wyciągano te podręczniki i ponownie modlono się z nich, ponownie te nabożeństwa organizowano, śpiewano pieśni. No tutaj warto powiedzieć, że Szczurowski no często takie teatralne wybiegi podczas misji stosował, na przykład w Białej wniósł do zaciemnionego wnętrza kościelnego czy też cerkiewnego, właśnie tej świątyni, którą to pokazywałam, trumnę w ciemności. No i to właśnie takie teatralne wejście no z pewnością oddziaływało na emocje obecnych słuchaczy. Później tam ktoś wyskakiwał z tej trumny. No takie wydarzenia zapamiętywało się i przekazywano z pokolenia na pokolenie. Proszę.
Pani profesor, pani cytuje wypowiedzi z różnych prac naukowych i mówi o swoich badaniach naukowych. W związku z tym chciałabym zapytać, czy pani jest coś wiadomo o unickim pochodzeniu parafii w Piszczacu? A powiem dlaczego o to pytam. Dlatego, że ja osobiście pochodzę z takiej parafii Zarzec Łukowski, która znajduje się 14 km od Łukowa w dekanacie Łukowskim. Nasza parafia powstała w 1923 roku i w niej właśnie został zakupiony jako pierwszy kościół, drewniany kościół z Piszczaca. Ten kościół jest dokładnie taki, jak te cerkwie drewniane pokazywane tu na tych zdjęciach. Jest to kościół drewniany z dwuspadowym dachem wysokim, ma dwie wieże, obydwie cebulaste. Jedna wieża jest mniejsza, a druga jest kwadratowa, ale zwieńczona cebulą, typową cerkiewną cebulą. I ja podejrzewam, tak już sobie teraz wykoncypowałam, że prawdopodobnie jak w 1905 roku car wydał ukaz tolerancyjny, to parafia w Piszczacu bardzo się powiększyła, dlatego że wszyscy unici, którzy jeszcze przeżyli, to przyszli do kościoła katolickiego, żeby przyjąć katolicyzm, żeby więcej nie mieli takich prześladowań. I prawdopodobnie zaraz po wojnie, jak tylko wojna się skończyła, parafia tak się powiększyła, trzeba było budować natychmiast nowy kościół i jest to prawdopodobnie kościół murowany, a ten sprzedali. I w związku z tym, gdyby pani była zainteresowana tym tematem, to zachęcam do obejrzenia tego kościoła w Zarzecu, dlatego że on jeszcze stoi, jest w niezłym stanie, mimo że w tej chwili mamy już nowy, ale ten jest jeszcze taki, jak był. I wnętrze jego jest takie właśnie trochę ruskie. To znaczy ma ozdoby drewniane, malowane kolorowo. Nie ma tam polichromii, jest to są to deski malowane olejno, ale ozdóbki są takie rzeczywiście kolorowe. Więc jest to dość ciekawe i myślę, że właśnie ten kościół mógł mieć takie właśnie unickie pochodzenie, bo Piszczac, wydaje mi się, nigdy tam nie byłam, wydaje mi się, że był w pewnej części przynajmniej zamieszkałej przez uników, dlatego że unici praktycznie byli wszędzie. Dlatego, że w moich okolicach, również tam, następna parafia to jest parafia Polskowola i tam w Polskowoli byli unici. I ci unici potem, jak ich rusyfikowano i przemieniono ten kościół na cerkiew, to nie dawali się, bronili się przed tą rusyfikacją i zdaje się, że ten kościół obecny to jest jeszcze z tamtego starego kościoła, więc również cerkwi unickiej.
To bardzo prawdopodobne. Znaczy, w samym Piszczacu chyba nie... A, była cerkiew. Ma pani rację, była cerkiew, bo już tyle tych cerkwi naliczyłam się, że nie, już to, szczegółowo to, nie pamiętam.
Być może, że to jest właśnie ta cerkiew.
Bardzo prawdopodobne, ale wiele budynków cerkiewnych było sprzedawanych, ponieważ ja tutaj nie mówiłam o XIX wieku, bo wiem, że państwo planują odrębny wykład na temat przebiegu wydarzeń w XIX wieku. Natomiast wiele gmachów właśnie pocerkiewnych było używane później przez Kościół rzymskokatolicki, po czym przy budowie sprzedawano. Tak chociażby na przykład Złosić cerkiew, o ile dobrze pamiętam, współcześnie jest w Dęblinie sprzedana jako drewniany budynek do użytkowania budującej się, początkującej parafii. To jest bardzo prawdopodobne, cerkiew chętnie obejrzą.
Ja to ten kościół jest w Zarzecu Łukowskim. Także niedaleko od Łukowa i nawet jest w dobrym stanie. A z zewnątrz to jest taki, jaki był. Dokładnie. Także zapraszam.
Dobrze, skorzystam.
Obok wspomnianego Piszczaca to jest także parafia błędnicka Połoski i faktycznie kilka było takich przypadków w diecezji naszej siodeckiej przed okresie międzywojennym, że no właśnie drewniane kiedyś kościoły połunickie zostały no sprzedane albo powiedzmy rozebrane i przeniesione do nowo powstałych parafii, między innymi łacińskich.
Z pani relacji wynika, że wszystko świetnie było, mówiąc ogólnie, relacje katolicy, unici i prawosławni.
I prawosławni nie, tylko unici.
Nie, ale wynika pani, że to tak wszystko było możliwe. Więc nie ma tu pani takiego elementu, teraz na sercach biorąc, bardziej na wschód to bardziej. Przecież jeżeli są sąsiedzi, na przykład chodzi mi o prywatne korelacje między sąsiadami, między, jak jest jeden dom przed na wsi jest prawosławny, inny jest katolicki, a inny jest marpiszczołnicki gdzieś tam. I bo z wykładu wynika, że to były relacje całkiem dobre, kiedy do dzisiaj na Siercach są relacje nie za bardzo. Katolicy to trochę inaczej się cenią, wyżej nawet niż prawosławni, jak pani to widzi.
To czy ja opowiadałam o czasach dawnych, czyli o XVII, XVIII wieku, trochę wybiegałam w XIX wiek. Natomiast te relacje zostały zupełnie zachwiane w XIX wieku, ponieważ Rosja używała cerkwi unickiej jako narzędzia cerkwi prawosławnej, jako narzędzia realizacji swojej polityki. No wiemy tutaj wszyscy o przymusie przechodzenia unitów do cerkwi prawosławnej, o bardzo skomplikowanych dziejach w drugiej połowie XIX wieku, o prześladowaniach, o przymusowych wywózkach na Syberię. Przecież co najmniej 600-700 unitów zostało przymusowo przesiedlonych. I te relacje zostały zachwiane. No, część tych osób, trudno nawet ich o to obwiniać, czy w jakiś sposób potępiać, przyjęła prawosławie w drugiej połowie XIX wieku. I stąd też do dzisiaj być może w wielu miejscowościach ta pamięć o tych, którzy byli wierni i tych, którzy, jak wspomniałam, no trudno często, jeśli tutaj analizujemy wszystkie prześladowania religijne, katowanie, kary fizyczne, kary ekonomiczne, jakoś w jakiś sposób ich potępiać. I ta pamięć często rzeczywiście może być podziałem, czy powodem jakichś podziałów w poszczególnych miejscowościach. Natomiast w dawnej Rzeczypospolitej, w wieku XVIII do połowy XIX wieku, te relacje naprawdę były bardzo poprawne. I ja przeanalizowałam wiele źródeł i w tych źródłach nie ma jakiejś sytuacji konfliktowych. Czasami powodem konfliktów były dziesięciny. Ale zwykle w takiej sytuacji ten konflikt był rozstrzygany przez sąd, czy też przez właściciela danej miejscowości. Bo trzeba pamiętać, że ogromną rolę w tych czasach XVII-XVIII wieku na funkcjonowanie czy parafii cerkiewnych, czy parafii łacińskich odgrywali ich właściciele. I to oni często decydowali o budowie nowego gmachu, to oni mieli wpływ, kto będzie duchownym w ich parafii, wydawali tak zwany dokument prezenty. To oni dbali i poczuwali się o dbanie o opiekę religijną swoich poddanych. Więc no, dzisiaj to już są zupełnie inne czasy, naznaczone innymi wydarzeniami, szczególnie z XIX wieku, będące efektem polityki rusyfikacji, no bo wszyscy wiemy, że to Unici byli takim polem doświadczalnym dla Rosji i Rosja poprzez przymusowe przyłączenie Unitów do cerkwi prawosławnej w ten sposób upatrywała tego, iż będzie to ta ludność, która będzie wierna Rosji.
A co się dzieje z tą parafią w Kostomułach? Tak wspomniała Pani, że to jest jedyna i ostatnia. Ciekawi mnie, czy to jest jeszcze takie przenoszone z pokolenia na pokolenie, czy to jest w zaniku z takich powodów czysto demograficznych. Ja tam bywałem jeszcze kilkanaście lat temu, ostatni raz tam byłem, no i tak pamiętam, że tam było 300 osób, 400 w tej parafii, no coś nie więcej chyba. No i no, ponieważ mamy z demografią takie problemy, jakie mamy niezależnie od wyznania, no to ciekawi mnie, czy to jeszcze funkcjonuje.
Funkcjonuje, ale tych parafii niestety jest coraz mniej. No ja też byłam tam pewnie z 7-8 lat temu i wówczas tych parafian w podeszłym wieku to było około 180 osób już. No wszyscy jesteśmy tutaj ofiarami demografii, która rozdaje karty, szczególnie na ścianę wschodniej, te nie najlepsze. Wszyscy wiemy dlaczego. I również w parafii w Kostomłatach tych wiernych ubywa. No są to tereny bardzo ubogie. Część tej parafii obejmuje obszary popegeerowskie, więc tym bardziej nie ma tam przyszłości ekonomicznej dla tych parafian. Więc młodzi wyjeżdżają. Starsi zostają, aczkolwiek wielu z nich bardzo pilnuje zachowania swojej tradycji. Ja jeszcze poznałam już świętej pamięci ojca Piętkę, który wielokrotnie opowiadał, jak nawet źle akcent poprawił, to te babcie potrafiły go powiedzieć, że u nas tak się nie mówi, u nas się mówi tak. I dokładnie pokazałem mu, jak należy akcentować poszczególny termin, czy też słowo używane w liturgii. No niestety, parafia zmniejsza się.
Jeszcze mam takie pytanie a propos samej liturgii unickiej. Chodzi mi o tą sytuację taką zlatynizowaną. Na przykład, czy są jakieś opisy, na przykład, jak wyglądała liturgia właśnie ta unicka, tak zlatynizowana, przykładowo z tego ostatniego już okresu, z około na przykład 1860 roku. No czy w ogóle XIX wieku, XVIII. Czyli jakby ktoś na przykład chciał odtworzyć taką liturgię, taką mszę świętą na przykład, tak hipotetycznie, czy
jest, opisy są takie? Tak, zachowało się wiele ksiąg liturgicznych, które pozwalają jak najbardziej na odtworzenie. Te różnice w liturgii nie były, w samej tej liturgii nie były wielkie. No z pewnością różniła się tym, że wspominano papieża. Jak również to, z czego powodu doszło do wielkiej schizmy, czyli i Ducha Świętego, to filioque też inaczej było tam sformułowane. Natomiast to, co różniło, to z pewnością pieśni inne śpiewane, język kazań, czyli język polski, bo owszem, liturgię odprawiano w języku starocerkiewnosłowiańskim, ale kazania głoszono w języku polskim, podobnie czy nabożeństwa paraliturgiczne, podobnie również odprawiały się w języku polskim. Jest wiele podręczników do tej liturgii, napisanych w kręgach właśnie współcześnie już, szczególnie bazylianów, bo ta tradycja elity intelektualnej cerkwi unickiej wśród bazylianów do dzisiaj jest kultywowana i bazylianie posiadają silny ośrodek naukowy w Rzymie, jak również współcześnie na odradzającej się cerkwi grecko-katolickiej w Ukrainie bazylianie odgrywają znaczącą rolę.
Odnośnie tutaj było wspomniane pewnej koegzystencji dwóch obrządków, powiedzmy, łacińskiego i unickiego. No wszystko, powiedzmy, zrujnowało czasy prześladowania świadomie zaplanowane. Ale na pewno Pani Profesor mogła i różne sprawozdania, wizytacje czytać, ale szczególnie bardzo takie są rzucające się w oczy sytuacje towarzyskie, nazwijmy to rodzinno-towarzyskie, nawet duchowieństwa łacińskiego i unickiego. To znaczy przy okazji sztów, czy nawet powiedzmy ślubów. Przykład taki wzięty z najbliższego tutaj Siedlec parafii Czołomyje. Kiedyś przeglądałem takie księgi sztów około 1850 roku i między innymi księdzu proboszczowi w Czołomyjach, Aleksandrowi o nazwisku Łada, urodziły się dwaj bliźniaki, chłopcy, później dwie dziewczynki. Co prawda tych dwóch pierwszych chłopaków jako synowie zmarli w niedługim czasie, ale między innymi przy okazji chrztu zawsze był obecny jeden albo dwóch księży jako świadek chrztu łaciński. I na przykład w pierwszej parze, gdyż tam idzie proboszcz na przykład łaciński z Mordów i wikary na przykład ze Sukorzewów. Plus jeszcze dwie kobiety, to znaczy tam jakaś dziedziczka i tak dalej. Lub dla innego dziecka, no właśnie proboszcz Sukorzewów, sąsiedni wikary chyba na przykład aż ze Zbuczyna, z udziałem proboszcza i tak dalej. Czyli tak towarzysko, owszem, można by powiedzieć, że jednak księża bywali u siebie nawzajem przy okazji takich wydarzeń i byli zapraszani jako rodzice chrzestnych.
To prawie norma, ponieważ ja również badałam chociażby historię parafii w Przegalinach i tam również prześledziłam szczegółowo metryki chrztów. I ówczesny duchowny miał tam kilkoro dzieci i rzeczywiście chrztom dzieci w rodzinie duchownego zawsze towarzyszyła szlachta, miejscowy właściciel, bądź też z okolicy, jak również właśnie ojcami chrzestnymi byli wojskowi gdzieś, więc to też z pewnością była szlachta, jak również w uroczystościach chrztu uczestniczyli duchowni najbliższej parafii obrządku łacińskiego, to akurat była Komarówka Podlaska w przypadku Przegalin. Więc to były to takie swoiste elity. Te wzajemne kontakty były bardzo żywe. Na przykład wspólnie uczestniczono w procesjach, w odpustach. Trzeba pamiętać, że cerkiew unicka funkcjonowała według kalendarza juliańskiego, czyli był to różny rytm czasu pracy i czasu świąt, różniący się. Nie ma informacji, które by świadczyły o tym, że na przykład w jakiś sposób zaburzały wzajemnie te dwie społeczności, ten rytm na przykład świętowania. Ja tutaj badałam też historię klasztoru bazyliańskiego i w Białej, i w Brześciu. No i zachowały się kroniki tamtejszych klasztorów i z tych kronik możemy wyczytać właśnie, że na uroczystości świętego Bazylego zapraszano zakonników z innych zgromadzeń z Kościoła Łacińskiego po to, żeby głosili kazania, tam przez 3 dni odprawiano uroczyste nabożeństwa, organizowano wspólne procesje przez miasto. Także rzeczywiście dopiero te sytuacje prześladowań w XIX wieku zniweczyły te wzajemne, bardzo dobre relacje.
Jeszcze nawiązując tutaj do tego wspomnianego tematu, ja przeglądając księgi metrykalne parafii Paprotnia, XVIII-XIX wiek, Czechowa, spotkałem się kilkakrotnie z wpisami chrztów właśnie, gdzie chrztów udzielali właśnie księża uniccy w kościele rzymskokatolickim Paprotni, na przykład z Chołowi czy Szczołowi. Na początku było tam nie zaskoczenie, ale biorąc pod uwagę właśnie, że być może taka była potrzeba, że po prostu ksiądz unicki po prostu musiał chrztu udzielić, więc i wtedy metryka była napisana w języku polskim, nie po łacinie.
No właśnie, o ile w kościele rzymskim, łacińskim metryki były sporządzane po łacinie, to od XVIII wieku, od początku, metryki czy chrztów, czy zgonów, czy małżeństw w cerkwiach unickich, przynajmniej na naszym terenie, ale nie tylko, ja również widziałam z obszarów Białorusi, Ukrainy, były sporządzane w języku polskim. Nie w języku ruskim, tylko w języku polskim. To był język, który właśnie w XVIII wieku stał się takim językiem dominującym, językiem też domowym duchownych unickich. Tutaj też no, można rozwinąć ten wątek metryk o imiona. Możemy, jeśli przeanalizujemy krąg imion, to też zauważamy, że w XVIII wieku unici chętnie nadają imiona z dzieciom swoim z kręgu łacińskiego. Popularna na przykład była Agnieszka, Małgorzata, ale nie tylko, to była moda. Czasami widać, że na przykład jest Praksewia, czyli no typowa patronka związana z tymi kościołami wschodnimi, to mamy 10 Praksewii, po czym mamy 10 Marian, dziewczynek o imieniu Marianna. Ale widać wyraźnie to przenikanie się, wzajemne przyjmowanie mody, upodobań, no przenikanie się kultur.
Nie wiem dlaczego jeszcze ja raz kolejny się chcę zapytać, ale proszę mi powiedzieć Panie Profesor o źródłach archiwalnych dla tematu, między innymi tutaj powiedzmy kościoła Unickiego, czyli cerkwi Unickiej z terenu Podlasia, no, gdzie można by ich szukać, bo tak jak wiadomo, ten stan przed rozbiorami to była ta tutaj dla Podlasia diecezja, część diecezji Włodzimierzko-Brzeskiej, ten brzeski fragment. Natomiast później, po utworzeniu Królestwa Polskiego, tego kongresowego, formalnie znaleźliśmy się w tej unickiej diecezji chełmskiej. No a no właśnie, gdzie można poszukać tych archiwaliów, czy są i w jakim stopniu się zachowały, no jeszcze dla czasów przedrozbiorowych, bo ten, czy tylko no właśnie ten konsystorz chełmski jest w Lublinie dla tych czasów królestwa?
Znaczy, dzieje z tej puścizny piśmienniczej po cerkwi unickiej są niezwykle skomplikowane. Częściowo były to księgi celowo niszczone. W czasach XIX wieku Rosja dbała o to, żeby zgromadzić i scentralizować, więc możemy się spodziewać, że część tych ksiąg unickich znajdzie się jeszcze w zasobach Petersburga czy też Moskwy. Są one jeszcze nieodkryte. Na przykład do diecezji chełmskiej niedawno zostały odnalezione źródła w Bibliotece Uniwersyteckiej w Charkowie. Dlatego, że w XIX wieku były one w bibliotece Liceum Krzemienieckiego. A Liceum Krzemienieckie było z Ateny Wołynia, takie liceum mające kształcić elity, było zakładane chociażby przez Czackiego. Czacki był znanym bibliofilem, więc co udało mu się, zbierał. Następnie to księgozbiór niezwykle bogaty Liceum Krzemienieckiego został wywieziony do Kijowa, więc możemy znaleźć również coś jeszcze w Kijowie. Natomiast kiedy powoływano Uniwersytet w Charkowie, no to wówczas no, chciano stworzyć przy tym uniwersytecie jakąś bibliotekę. No i wówczas część biblioteki kijowskiej przewieziono do Charkowa. I stąd też na przykład nawet w Charkowie można znaleźć pojedyncze źródła. Nie ma jednego miejsca, w którym można by wskazać jako miejsce, gdzie znajdują się kompletne, czy też źródła, które pozwolą stworzyć kompletną historię. Praca nad dziejami cerkwi unickiej jest bardzo żmudna, ponieważ trudno znaleźć jakieś prawidła w miejscu przechowywania źródeł. Najwięcej ich można znaleźć w Archiwum Państwowym w Lublinie, ale można szukać też w zbiorach prywatnych, więc można i w Ossolinemu znaleźć, zarówno w tej części we Lwowie, jak i we Wrocławiu. Również no, bardzo znana postać Andrzeja i kontrowersyjna Andrzeja Szeptyckiego, kiedy był metropolitą w dwudziestoleciu międzywojennym cerkwi grecko-katolickiej, miał taką ideę, aby stworzyć archiwum Unii i stąd też polecił takie organizowanie takich ekspedycji naukowych, które polegały na objeżdżaniu małych miejscowości na obszarze współczesnej Ukrainy, Białorusi i tam penetrowanie archiwów i zbieranie starych dokumentów. I rzeczywiście część tych dokumentów, które zebrał Szeptycki, jest przechowywana współcześnie w archiwum historycznym, tak zwanym bernardyńskim, bo mieści się w gmachu klasztoru pobernardyńskiego w Lwowie. Z tym, że nie można z niego korzystać, ponieważ jest w ciągłym porządkowaniu i jest niedostępny. Ale tam również znalazłam kilka rzeczy, chociażby do bazylianów biały, kilka aktów fundacyjnych, parafii, tutaj związanych z dziejami diecezji podlaskiej. Są też archiwalia w Wilnie, ponieważ przez jakiś czas gromadzono w XIX wieku właśnie w Wilnie te stare dokumenty służące do dziejów. Trudno tutaj wskazać prawidłowość. Często również decyduje o znalezieniu tych dokumentów przypadek, bo są one źle opisane. Na przykład w Wilnie, kiedy bierze się jeden dokument, to widać najpierw okładkę z czasów polskich, później z czasów sowieckich i teraz z czasów litewskich. Często te trzy opisy w różnych językach również zawierają różną treść, więc trzeba nawet brać te dokumenty do ręki, które nawet po tytule sugerują, że może być coś innego. Ostatnio duże zasoby do dziejów Cerkwi Unickiej odnaleziono w Tarnopolu na Ukrainie, w Żytomierzu. Cały czas jest to teren nauki, który czeka na swoich bardzo wytrwałych badaczy.